dzieci, dzieciom
misji.
Ojcze Andrzeju, witamy Cię na naszym kolejnym misyjnym spotkaniu. Cieszymy się, że przyszedłeś do nas, aby dalej dzielić się doświadczeniem, które zdobyłeś i wciąż zdobywasz na Nowej Gwinei. Przypominam, że nasza grupa misyjna spotyka się w każdy wtorek w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie na terenie parafii Matki Bożej Bolesnej. Wrócimy do naszych ostatnich wspomnień o Nowej Gwinei, o tym, co przeżywasz jako kapłan, misjonarz i proboszcz. Też teraz, szczególnie dzieląc się tym, co doświadczyłeś tam wysoko w górach, w buszu i w tych trudnych nieraz sytuacjach. Mamy kilka pytań, na które prosimy, abyś nam odpowiedział. Ale na początku bardzo serdecznie Cię witamy staropolskim chrześcijańskim pozdrowieniem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Wspomina ojciec o Centrum Pastoralnym w Minkende. Tam są szkolenia dla świeckich katechetów. Z opowiadań wiemy, że ich praca bardzo różni się od tej, którą wykonują nasi katecheci w szkole czy w salce katechetycznej. Proszę nam przybliżyć ich posługę oraz ilu ojciec jako proboszcz ma katechetów pod swoją opieką.
Jako że mam dwie parafie pod opieką, każda ma po 8-9 wiosek, wspólnot katolickich. Ludzie mają okazję raz na miesiąc, raz na dwa miesiące do wizyty duszpasterskiej księdza, gdzie mają okazję do spowiedzi, mszy świętej, innych sakramentów, ale dlatego ta praca przygotowania sakramentalnego spoczywa na barkach katechetów, ponieważ no, ciężko by było ludzi zgromadzić w jednym miejscu, a też ciężko by było odwiedzać te miejsca z przygotowaniami. Także często jest to tak, że no właśnie katecheci świeccy przygotowują do sakramentów, ale problem jest taki, że często nie są dobrze do tego przygotowani, czy słabo, dlatego że też ich osobista edukacja nie zawsze jest na wysokim poziomie, czasem mają skończonych kilka klas szkoły podstawowej, 4, 6, umieją czytać, pisać, czytać Pismo Święte, to już jest dobrze, ale w tamtym roku, czy nawet 2 lata temu, już zacząłem wysyłać katechetów do centrum pastoralnego na taką formacje, przygotowanie 2-letnie do Mingende, które jest ośrodkiem Centrum Pastoralnym Diecezji Kundiawa, ale mamy bliżej, ludzie przejdą przez góry tam 8-10 godzin, mogą dojść do drogi, dojechać busem do tego i zazwyczaj 3-4 tygodnie są w tym Centrum Pastoralnym na szkoleniu, potem wracają do wiosek na miesiąc, praktykują to, co się nauczyli. Mogą też zadbać o swoją rodzinę, dom i potem zazwyczaj znowu za miesiąc we wskazanym terminie wracają do centrum, uczą się nowych rzeczy, uczą się o sakramentach, o Piśmie Świętym, przygotowaniu do sakramentów. No i właśnie są taką pomocą. Niektórzy pracują lepiej, niektórzy gorzej. To zależy, są to katecheci nieopłacani, ale gdzieś tam wspólnota dziękuję ich za ją pracę, czy to przez jakieś ofiary z ogrodów, płodów rolnych, czy czasami małe ofiary pieniężne jako wdzięczność. Czasami też gdzieś z okazji świąt, gdzieś tam ksiądz, proboszcz, tam jeśli mamy jakieś fundusze, czasami wspieramy tych katechetów. No ale jest ważna praca, współpraca ze świeckimi, właśnie z katechetami, z liderami różnych grup parafialnych, z liderami z rady parafialnej, ponieważ sam ksiądz no, nie jest w stanie gdzieś tam no, pracować na takim wysokim poziomie, żeby ta wiara co niedzielę, codziennie była przekazywana. Potrzeba współpracy ze świeckimi.
Pisze ojciec o polskich spotkaniach z ojcem Ryszardem Wajdą, też werbistą. Razem możecie porozmawiać i wymienić doświadczenia. Czy takie okazje są często? Czy wy, jako Polacy, spotykacie się? Gdzie i z jaką częstotliwością?
Ja akurat mam okazję tak gdzieś mniej więcej raz na miesiąc, kiedy wychodzę z swojej parafii, czasami raz na 2 tygodnie, no to zazwyczaj spotykam się z Polakami, czy to w mojej diecezji Monthagen, gdzie do tej pory dalej pracuje brat Wiktor Kanarski, czy siostra Dawida Strojek. Obecnie została przeniesiona do innej diecezji Goroka, gdzie podjęła inny apostolat. A czy też właśnie do Mingende w diecezji Kundiawa, gdzie zawsze bardzo chętnie spotykam się, rozmawiam z ojcem Ryszardem Wajdą, który prowadzi to centrum pastoralne. ale też co roku są organizowane takie polskie spotkania bożonarodzeniowe, które no, są gdzieś tam po Bożym Narodzeniu organizowane najczęściej w Medeng, gdzie wszyscy Polacy z całej Papui Nowej Gwinei, misjonarze, świeccy, którzy są, pracują, żyją, są na nie zapraszani. Nie wszyscy mogą czy chcą na nie przybyć, ale duża część po Bożym Narodzeniu, tak przed Nowym Rokiem, przyjeżdża na takie trzydniowe świętowanie. Przygotowujemy polskie potrawy, śpiewamy kolędy, dzielimy się, radujemy, też gdzieś tam potem świętujemy taki piknik na plaży, także są to piękny czas takiej odnowy relacji, spotkania właśnie w gronie takim polskim.
W ubiegłym roku miał ojciec poważny wypadek drogowy na motorze. Z tego też powodu przebywa ojciec dłużej w Polsce na rehabilitacji. Proszę opowiedzieć nam o tym.
Tak, niestety, pod koniec kwietnia 28 dokładnie w tamtym roku, jadąc na motorze główną drogą, tak zwaną National Highway, jadąc z Mondhagen do Minch, gdzie chciałem tam pozałatwiać pewne sprawy szkolne, szkoły takiej nowo powstałej w Buszu, no, jadąc swoją stroną, czyli lewą, zauważyłem za jednym z zakrętów, że samochód jechał na mnie, omijając pewnie dziury, jak to często nas bywa. No i postanowiłem zjechać na prawą stronę, aby dać mu miejsce wolne, niech jedzie tą stroną. Natomiast kiedy już byłem tak na środku, do prawej krawędzi, to widziałem, że samochód bardzo ostro skręcił, wracając na swój pas. Myślałem, że przejedzie środkiem, ale nagle poczułem, że zostałem staranowany i poleciałem do rowu. No, tam nie straciłem przytomności, według świadków gdzieś tam nawet saltem poleciałem, ale poczułem ból w nodze, w stopie, tam gdzieś buta mi rozerwało tą stopę też. Jak się później okazało, miałem rozwaloną stopę i pękniętą panewkę w biodrze. To zostało dopiero po 2 tygodniach odkryte po ponownym rentgenie. Byłem operowany w szpitalu prowincji w Kundiawie przez doktora ortopedę księdza Jana Jaworskiego. Wstawiona mi została płytka w to biodro. 6 tygodni byłem na łóżku, leżałem z wyciągiem na nodze pod kolanem, nie mogłem wstawać z łóżka. Później jeszcze po 7 tygodniach prawie mogłem zejść z łóżka, powoli chodzić o kulach. No i w połowie lipca przyleciałem do Polski na dalsze leczenie i rehabilitację.
Jak obecnie ojciec się czuje? Czy chce ojciec powrócić na Papuę Nową Gwineę?
Czuję się coraz lepiej. Ćwiczę sam. Byłem w Korfantowie na 3 tygodnie rehabilitacji, ale też dojeżdżam do Poznania, do Reha Sport Clinic, gdzie z dobrymi trenerami, terapeutami, fizjoterapeutami ćwiczę, wzmacniam te swoje stawy, nogę, sprawność. I jak najbardziej chcę wrócić na Papuę Nową Gwineę, mam nadzieję, jak Bóg da.
W artykule wspomina ojciec o Tabia Sunanme, przewodniczącym Rady Parafialnej, który jak wierny przyjaciel czuwał przy łóżku i wiernie opiekował się. On wcześniej został oskarżony o spowodowanie choroby i śmierci młodego chłopca. Wiara w czary w Papui Nowej Gwinei jest szeroko rozpowszechniona i ma istotną wagę w większości sfer życia publicznego i prywatnego.
Większość mieszkańców Papua Nowej Gwinei nie akceptuje przyczyn naturalnych w przypadku choroby lub śmierci krewnych i przyjaciół. Czytamy to na stronkach internetowych. Panuje przekonanie, że czarownicy i czarownice świadomie wykorzystują swoją pozycję, aby szkodzić innym ludziom. Oskarżają i czynią winnych ludzi, którzy nie byli związani z chorobą czy śmiercią. Krewni ofiar podejmują wtedy wszelkie środki odwetu, takie jak morderstwa, tortury, niszczenia mienia lub wygnanie. Proszę nam opowiedzieć o tym bolesnym problemie, który jest w waszym kraju. Jak wy, misjonarze, radzicie sobie z nim?
Jest to trudny problem, który nie jest łatwo gdzieś tam wykorzenić z mentalności ludzi. Tam rząd i Kościół katolicki i inne no, muszą mierzyć się z tym problemem i tam próbują coś robić. Ale nie jest to łatwo, bo właśnie w takich kryzysowych momentach, kiedy ktoś młody, zdrowy czy dziecko zachoruje, umrze, mimo iż lekarz może wskazać przyczynę tej choroby śmierci, to często oskarża się gdzieś tam właśnie osoby trzecie o przyczynę spowodowania śmierci. Nierzadko jest to też jakby takim powodem czy manipulacją, żeby kogoś oskarżyć na zwyczaj takiego, kto nie może się obronić. Ale byłem właśnie w szoku, kiedy mój dobry lider, szanowany nie tylko w głównej parafii, wśród szczepów, z naszej głównej parafii, ale wśród innych, właśnie został oskarżony wraz z rodzicami o to, że to on spowodował chorobę, śmierć de facto swojego krewnego. I aby ratować swoje życie, uciekał, jego ogród został zniszczony, tam jego rodzice starsi zostali pobici, matce złamano ręce, ojca uderzono. Później też tą matkę skierowałem tam do tego szpitala, do księdza Jaworskiego, który operował jej rękę, ale wcześniej musiała przejść przez burz kilka godzin, właśnie żeby wyjść tam z góry i dojść do miasta. No i też jego jedna córka tam przeżyła szok, tam rodzina musiała, ta żona z córkami, wrócić do swojego szczepu, bo tam no, może znaleźć bezpieczeństwo czy dom. Ta jego kuchnia polowa została spalona, a dom no, zniszczony. Jak wiem, do tej pory jeszcze nie udało się jakby załatwić tej sprawy, mimo iż Tobias wracał raz, chciał się tam pojednać z nimi czy wyjaśnić, ale jako że mu grożono, no wrócił z powrotem gdzieś tam do swoich krewnych przy mieście Mincz. Jak tylko się dowiedziałem o tym incydencie, to udałem się do tego tak zwanego House Cry, czyli domu żałoby, i dość mocno powiedziałem wobec rodziny, wobec wszystkich, że to, co zrobili, raz jest grzechem, złem, dwa jest przestępstwem wobec prawa, oskarżanie ludzi o czary, o spowodowanie ich śmierci. To jest głupota, no ale oni mają gdzieś tam te swoje wierzenia głęboko zakorzenione, zwłaszcza ci, którzy gdzieś tam może nie praktykują wiary, czy są z dala od kościoła, ponieważ raz, że jest dużo różnych wyznań, dwa, nie wszyscy też praktykują, ale kiedy są jakieś uroczystości czy zdarzenia trudne, to cały szczep się zbiera. Wtedy jest jeden szczep, a mogą być przynależności do różnych wyznań chrześcijańskich, czasami sekt, ale też właśnie inne osoby, które próbują coś na tym ugrać. Bo kiedy ktoś ginie, umiera, to szczep wymaga odszkodowania, zadośćuczynienia za śmierć czy rany kogoś. No i chcą gdzieś tam wydrzeć pieniądze, świnie i tak dalej. Jest to no, szeroki problem. Nierzadko osoby oskarżane, kobiety gdzieś tam były torturowane, zabijane. Nawet też zdarza się, że oskarżane są dzieci czy jakieś młode osoby.
Jeszcze w kilku słowach wrócimy do szpitalnego leczenia. Napisał ojciec: chodziłem godzinami w buszu przez góry, doliny, rzeki, a teraz byłem uwięziony na łóżku. Jak ojciec znosił postawę bez ruchu na łóżku?
Bardzo ciężko było mi się z tym pogodzić, że byłem uwięziony, ale no to uczyło mnie pokory. Dłużył mi się czas, tam starałem się modlić, czytać, spać, oglądać jakieś tam filmy, bo ktoś mi tam, ta siostra Dawida podrzuciła mi jakiegoś małego laptopa, czy rozmawiać. No ale to było takie trudne doświadczenie.
Ojcze Andrzeju, dziękujemy Ci bardzo za czas, który nam poświęciłeś. Jak pewnie radiosłuchacze sobie przypominacie, ciągle jeszcze odpowiada nam ojciec na pytania, które zostały umieszczone w artykule w misjonarzu odnośnie jego pracy duszpasterskiej, pastoralnej i też o tym wypadku, który miał miejsce, zanim ojciec Andrzej wrócił do Polski. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz zapraszamy, bo jeszcze kilka pytań chcemy Ci postawić. A w dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli
Julia Cukier,
Zosia Wilk,
Karolina Klecza,
Wiktoria Obara
i Julia Kamienik
z grupy misyjnej działającej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie na terenie parafii Matki Bożej Bolesnej. A gościem naszej audycji już kolejny raz jest ojciec Andrzej Fałat, werbista, misjonarz z Papui Nowej Gwinei. Grupę prowadzi siostra Gabriela Tacica ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Nysie.
Audycję zrealizowała na zlecenie papieskiego dzieła misyjnego dzieci siostra Iwona Glista, franciszkanka misjonarka Maryi. Wszystkich małych misjonarzy zapraszam na kolejne nasze spotkanie już za 2 tygodnie.